Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w programie o wydarzeniu, które w środku zimy daje nam wiele kolorów i dużo ciepła. To Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. To 31. edycja wydarzenia, które my, uczestnicy, znamy głównie z koncertów odbywających się w Chatce Żaka. Ale jak na wydarzenie odbywające się właśnie w Akademickim Centrum Kultury i Mediów, jest ono powiązane z konferencją naukową. Zajmuje ona poważną część festiwalu, mówi dr Agata Kusto, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, redaktor naczelna Pisma Folkowego.
Taką specyfiką tej konferencji jest właściwie to, że jej wzrost można obserwować tak oddolnie. Kilka lat temu była studencką konferencją, w której z chęcią braliśmy udział jako pracownicy naukowi. Powoli rozrosła się do rangi konferencji krajowej, takiej ogólnopolskiej, a od kilku edycji ma charakter międzynarodowy i rzeczywiście można powiedzieć, że paradoksalnie te warunki epidemiczne spowodowały, że konieczność stworzenia początkowo też tej wersji hybrydowej, z czasem też w pełni online'owej, spowodowały, że mogliśmy dotrzeć i umożliwić właściwie kontakt i udział w tej konferencji wielu osobom, które z różnych względów by nie mogły się tutaj pojawić. Stąd też wydaje się, że internet jest naszym takim narzędziem, które wspiera i poszerza możliwość kontaktu w konferencji. Konferencja łączy też różne środowiska i to jest ważna specyfika tego wydarzenia, które łączy postawy, można powiedzieć, bardziej amatorskie, hobbystyczne, z tymi postawami czysto naukowymi. Mamy też przedstawicieli różnych ośrodków poza tym obrębem czysto naukowym. I to są przedstawiciele muzeów czy stowarzyszeń kultury, którzy w ramach swoich kompetencji też badają kulturę ludową w różny sposób.
Tegoroczna konferencja towarzysząca Mikołajkom Folkowym poświęcona była badaniu kultury ludowej i doświadczenia ludu z różnych perspektyw, mówi uczestniczka wydarzenia dr habilitowana Wioletta Wróblewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik pracowni badań nad folklorem.
Sama konferencja miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej. W moim odczuciu wyrosła na fali dyskusji nad ludową historią Polski. Teraz bardzo modny temat. Pojawia się wiele ciekawych prac Leszczyńskiego, Pobłockiego, Rauschera. W związku z tym i etnolingwiści, i folkloryści, osoby zajmujące się folklorem też chyba chcą się włączyć w tego typu dyskusje, bo te dotychczasowe prace pisane są z perspektywy historyków, albo publicystów, albo pedagogów. Natomiast ta konferencja ma przybliżyć jakby powrót do źródeł, to znaczy do tekstów folkloru i zobaczyć, na ile te teksty folklorystyczne i narracje chłopskie, bo nie tylko o folklor sam chodzi, no potrafią nam coś jeszcze powiedzieć na temat historii, czy możemy je czytać właśnie w kategoriach historycznych, jako dokumentu historycznego, źródła historycznego, czy możemy czytać je w kategoriach takiego dokumentu kulturowego, czyli co jeszcze można z nich z perspektywy dzisiejszych badań nad pańszczyzną i ludową historią Polski wyczytać. No i ten panel właśnie między innymi nam ma dać próbę odpowiedzi, no bo to jest chyba pierwsza taka w kraju inicjatywa, czy rzeczywiście te narracje mają jakąś wartość historyczną i jak one się włączają też w tę narrację narodową, ponieważ ten nurt chłopomanii nowy, czy ludomanii, który się pojawił, uruchamia też dyskusję nad przewartościowaniem naszej historii jako społeczeństwa, jako narodu. I teraz w świecie tych materiałów folklorystycznych też będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, czy lud ma głos, czy zostawił nam swój głos i co z tym głosem możemy zrobić. No jest też próba odpowiedzi na pytanie, jak badać ten materiał, jakimi metodami, jakimi sposobami, jakie są mankamenty badania tego typu przekazów, jakie są mankamenty samych przekazów, to znaczy na ile ta treść jest wiarygodna, na ile jest przekłamana, na ile jest to fantazja, na ile jest to prawda. Zaproszono do niego specjalistów różnych dyscyplin, jak Państwo widzieli, są i historycy, i muzykolodzy, i literaturoznawcy, więc to jest próba odpowiedzi na pytanie, które metody są najlepsze, żeby ten materiał zachowany, nie tylko tekstowy, ale też muzykologiczny czy plastyczny, zobaczyć, przebadać i przeanalizować. Właśnie mamy spróbować odpowiedzieć na to pytanie, bo w tej chwili, w kontekście tej dyskusji, o której tutaj mówiłam, no nie ma jednego modelu. Pewne narzędzie takie czysto tekstowe czy czysto filologiczne, one już się trochę zdewaluowały, więc szuka się teraz nowych narzędzi, które nam więcej powiedzą nie tylko o samych tekstach, ale też o ludziach, które te teksty tworzyli, jednocześnie przy świadomości, że te teksty były zapisywane nie przez samych użytkowników folkloru, ale przez ludzi wykształconych, więc jeszcze trzeba na to nałożyć jakiś filtr, za pomocą którego będzie można odsączyć to, co pochodzi od warstw wykształconych, a co pochodzi od warstw niewykształconych. Więc pytanie o metody jest pytaniem otwartym.
Jak dodaje dr Agata Kusto, tegoroczna konferencja ma też wymiar ponadkrajowy. Wyniki swoich badań przedstawili naukowcy z Niemiec, Litwy czy USA. Etnomuzykolog Christopher Balenci zaprezentował swój film etnograficzny z badań własnych.
Z takich osób, które prezentują ten dyskurs, można powiedzieć, ponadkrajowy, jest też referat pani dr Marii Szymańskiej-Ilnaty, która reprezentuje Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ale też jest prezeską Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego i ona prezentowała zagadnienia dotyczące regionu na Sumatrze Zachodniej. Więc ten dyskurs jest nie tylko krajowy, on, jeśli chodzi o pewne metody opisu, narzędzia badawcze, sięga do bardzo szerokich, też ponadregionalnych, ponad ogólnopolskich perspektyw.
Co ważne, jak dodaje jeszcze dr Agata Kusto, szukając treści poruszanych podczas konferencji, wystarczy zajrzeć do pisma folkowego.
Konferencja w swoim układzie zawiera też pewne wątki, które właściwie od wielu lat cyklicznie prezentuje na swoich łamach pismo folkowe. To są różnego rodzaju działy czasopisma poświęcone sztuce, muzyce, właśnie też historii i zachęcamy też do tego, aby tą perspektywę konferencji poprzez ten element wcześniej opisany na łamach czasopisma przefiltrować.
Etnosfera. Dziś w Etnosferze mówimy o 31. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. Jak zmieniało się przez lata i nadal zmienia to wydarzenie, o tym jego organizatorka Agnieszka Matecka-Skrzypek.
Mikołajki folkowe zmieniają się, tak jak zmienia się publiczność, jej oczekiwania, jak zmieniają się zespoły grające muzykę inspirowaną kulturą tradycyjną, muzyką tradycyjną. Staramy się podążać za nurtami. Na pewno też obecne czasy, a więc pandemia wpływa na kształt festiwalu, o czym muszę powiedzieć z pewnym żalem. Począwszy od tego, że nie możemy przyjąć tylu widzów, ile byśmy chcieli, a skończywszy na tym, że nie możemy pokazać tych wszystkich muzyków, artystów, rzemieślników, których byśmy chcieli tej publiczności zaprezentować. Ja doszukuję się cały czas się doszukuję dobrych stron tej sytuacji i mogę zaobserwować, że dzięki temu nastąpił powrót do rodzimej twórczości. My może, mówię o organizatorach festiwali ogółem, prawda, nie tylko Mikołajków Folkowych, ale w Polsce, w pogoni może za egzotyką, za ciekawymi zespołami, chcąc pokazać to, co jest najbardziej interesującego na świecie, być może zapomnieliśmy, czy nie sięgamy po tych artystów, którzy są bardzo ciekawi w Polsce. I te dwa lata spowodowały taki powrót do własnych, nie tyle korzeni, co własnych artystów, do rodzimych artystów i dzięki temu być może ta scena folkowa w Polsce będzie jeszcze szersza, będzie miała szansę jeszcze większego rozwoju. My z ręką na sercu zaprosiliśmy jeden zespół z zagranicy i myślę, że oni wylądują i przejdą wszystkie kontrole covidowe i tak dalej. Będzie to duet Dunia Lux z Chorwacji, który zagra na Mikołajkach Folkowych ostatni koncert w niedzielę o godzinie 19:30. Jest to muzyka dość eksperymentalna, gitara i śpiew serbskich pieśni, a także znanych w tradycji chorwackiej interpretacje, autorskie interpretacje sevdalinek, ale będzie można również nauczyć się śpiewać ludowe pieśni chorwackie na warsztatach w sobotę o godzinie 13:00. Clue festiwalu to jednak muzyka. Mimo, że można powiedzieć, że jest to festiwal interdyscyplinarny i wiele innych wydarzeń wokół niego się dzieje, ale zaczynaliśmy od muzyki i to wciąż jest dominantą festiwalu. Ponad doba muzyki na żywo to jest naprawdę przez 3 dni w takiej bańce, jaką jest chatka Żaka, gdzie w zasadzie publiczność prawie nie wychodzi z budynku.
Co muzycznie zaproponują organizatorzy już dziś?
Koncert rozpoczynający się o 18:00. Rozpocznie go duet Maria Pomianowska i Min Gieju. Duet polsko-chiński z polsko-chińską muzyką. Będą to zarówno utwory nawiązujące do polskiej, jak i chińskiej kultury ludowej. Będą również brzmiały takie instrumenty. Profesor Maria Pomianowska zagra na fidelach kolanowych, a między innymi na suce biłgorajskiej, której ma kilka egzemplarzy i one będą tam brzmiały, a Min Gieju, która jest stażystką na Akademii Muzycznej w Krakowie, przywiozła ze sobą kilka odmian starodawnego instrumentu charakterystycznego dla całego Dalekiego Wschodu, głównie dla Chin. Są to cytry cęk, które nadadzą tej muzyce taki powiew właśnie brzmienia Dalekiego Wschodu, tego, co nam się z tą muzyką kojarzy. Wystąpi również Dikanda, zespół, który niegdyś był już na Mikołajkach, zespół, który inspiruje się muzyką bałkańską, muzyką romską, ale nie stroni też od elementów słowiańskich. Zespół ze Szczecina, a więc rzadko zdarza mu się zajechać do wschód Polski. Wystąpi Orkiestra Świętego Mikołaja, gospodarze festiwalu, a także laureaci konkursu. Więc ci, którzy nie zdążą na piątkowy koncert, będą mogli tych najlepszych posłuchać na żywo w sobotę.
A co czeka uczestników wydarzenia w niedzielę?
W niedzielę zaplanowaliśmy aż 3 koncerty. Pierwszy z nich nawiązuje do tradycji bożonarodzeniowych. Godni koncert. Zobaczymy na nim 2 lubelskie grupy kolędnicze, My Persony i Ani Mali, Ani Duzi. Zaprezentują się warsztaty muzyczne Przemysława Łozowskiego. Niewątpliwą atrakcją tego koncertu będzie lubelska szopka z lalkami. Zapraszam, jest to niebywałe widowisko. Zresztą tak rozbudowana szopka, która ma tradycję na Podkarpaciu z ruchomymi figurkami. Całe Herody odbywają się za pośrednictwem lalek, nie osób, żywych osób. Oczywiście za nimi stoją muzycy. W oprawie muzycznej to jest niesamowite widowisko, warte zobaczenia, a w drugiej części tego koncertu zapraszamy na spotkanie z Bronisławem Rawskim, który będzie obchodził 50-lecie swojej pracy artystycznej. Jest to bębnista spod Lublina, grający z największymi muzykantami ludowymi regionu. Po tym koncercie coś zupełnie innego, mikołajkowa scena ad hoc, debiut zespołu Frustra, którego twórczość inspirowana jest tradycją klezmerską, ale nie tylko. Krótki, półgodzinny występ i na zakończenie koncert zespołu Dunia Luk, o którym wcześniej wspominałam.
No i oczywiście scena otwarta to ważna część wydarzenia. Kim są wykonawcy?
Często jest to pierwszy poważny występ dla tych artystów, dla tych muzyków i bardzo się cieszę. 11 grup z całej Polski wyłonionych i zakwalifikowanych spośród zgłoszeń do konkursu. Zespoły są z całej Polski i faktycznie one są opublikowane zarówno na stronach internetowych festiwalu, jak i na fanpage'u, gdzie odbywa się za pośrednictwem Facebooka głosowanie na nagrodę publiczności. Jest to rozwiązanie, które po raz pierwszy zmuszeni byliśmy zastosować w zeszłym roku, kiedy festiwal odbywał się w całości online. Tak nam się spodobało, że postanowiliśmy to kontynuować. Grają zespoły, które czerpią z inspiracji z wielu źródeł. Afryki, z Azji. Tu nie ograniczamy źródła inspiracji w regulaminie. Są zespoły, które nawiązują do tradycji słowiańskich, tak obecnie szeroko eksploatowanych. Są muzycy, którzy grają akustycznie, są i ci, którzy używają elektroniki. Duże spektrum tego, co dzieje się na scenie folkowej, również folk rockowej. Muszę powiedzieć, że o ile w zeszłym roku oglądaliśmy przede wszystkim niszowe projekty, które były realizowane w zaciszu domowym w czasach pandemii, o tyle w tym momencie zespoły wróciły do grania, do prób spotykania się i będziemy mogli zobaczyć, usłyszeć efekty tego na scenie otwartej.
Widzę znów sobie. chwyły na podarunek dla nas. Tamy czas do zabuwania procent. Swit zupełny za i zastychło.
Etnosfera. Dziś mówimy i zapraszamy na 31. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe, który do niedzieli trwa w Lublinie. Mówiliśmy o trzonie festiwalu, czyli muzyce i koncertach, ale wydarzenie jest o wiele bogatsze, mówi Agnieszka Matecka-Skrzypek.
Gro wydarzeń to sobota i niedziela. Warsztaty codziennie będą rozpoczynać się o godzinie 11 w sobotę i w niedzielę na początku warsztaty taneczne, taneczna podróż po Europie, tańce ludowe z różnych krajów europejskich, w dużej mierze korowodowe, a więc to o najstarszym rodowodzie. Później warsztaty wokalne przez dwa dni, będą nam towarzyszyć warsztaty pana Ciemińskiego, warsztaty pieśni, ludowych pieśni polskich do świętych. W sobotę będziemy mogli również nauczyć się pieśni chorwackich. Zapraszamy muzyków, ale nie tylko, bo i osoby chcące pośpiewać na warsztaty muzyczne Przemysława Wozowskiego, które będą trwały popołudniami w piątek i w sobotę, a podsumowanie, mam nadzieję, będziemy mogli zobaczyć na niedzielnym koncercie. Ciekawym akcentem festiwalu będzie spotkanie z Józefem Sową, multiinstrumentalistą prezentującym instrumenty karpackie, głównie Karpat Wschodnich, głównie instrumenty huculskie.
Na warsztaty trzeba się wcześniej zgłosić, zapisać.
Większość warsztatów ze względu na pomieszczenia, w których się odbywają, ale też ze względu na percepcję prowadzących, jest limitowana, jeśli chodzi o udział uczestników. Natomiast na kilka wydarzeń jest wstęp zupełnie wolny. Jest to Mikołajkowy Gabinet Portretowy, organizowany przez Lubelską Szkołę Fotografii, przez profesora tej szkoły Radosława Bułtowicza wraz ze studentami. Jest on organizowany już chyba po raz czwarty i zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem zarówno publiczności, jak i uczestników, jak i muzyków biorących udział w festiwalu, a jego zamierzeniem jest stworzenie portretu festiwalu. O godzinie w niedzielę, o godzinie 18 zapraszamy na finisaż tej wystawy. Będziemy pokazywać ludzi festiwalu, ale też zachęcam wszystkich do portretowania się w scenografii przygotowanej przez studentów. Wszyscy będą mogli otrzymać swoje zdjęcie, swój portret, swój mikołajkowy portret w formie cyfrowej. Jest to wielką atrakcją. Zresztą to widać potem na Facebooku, kiedy wszyscy po mikołajkach zmieniają swoje zdjęcia, swoje awatary właśnie na te mikołajkowe zdjęcia festiwalowe. Otwarte będą również warsztaty świąteczne odbywające się na holu Chatki Żaka. Warsztaty ozdób choinkowych. W tym roku będziemy uczyć się robić tradycyjne zabawki z papieru, ale też będziemy uczyć się haftu krzyżykowego. Konkretnie będziemy usiłowali zrobić kartki świąteczne ozdobione takim okienkiem wyszywanym bombką czy choinką. Haft krzyżykowy, bardzo efektowny, wbrew pozorom nie jest trudny. Także zachęcam wszystkich do zabawy, a jest to haft, który spotykamy w wielu strojach ludowych, chociażby w strojach krzczonowskich. Koszule były wyszywane haftem krzyżykowym, czy w strojach na wschodzie Polski. Jest to bardzo popularny i naprawdę nietrudna technika, także zapraszam.
Warsztaty, wspólne prace, co jeszcze czeka uczestników festiwalu?
Mikołajkom towarzyszą dwie wystawy. Jedną będziemy nawet mogli obejrzeć, nie wchodząc do chatki, na galerii zewnętrznej. W galerii zewnętrznej Chatki Żaka będziemy mogli zobaczyć pokłosie konkursu mikołajkowego Tradycja w obiektywie, który już po raz ósmy jest organizowany dla fotografów, amatorów. W ramach tego konkursu zostało wybrane 20 kilka fotografii, które odzwierciedlają zarówno tą tradycyjną kulturę ludową, być może już zachowując ostatnie jej przejawy, jak i wciąż ewoluującą kulturę tradycyjną. Zdjęcia bardzo interesujące, ale ja powiem, że najbardziej interesujące są obrady, przynajmniej dla mnie. Otóż jury nie zna autorów. Te zdjęcia są oczywiście zakodowane i oni się rozstają nawet, nie poznając autorów tych zdjęć. Dopiero sekretarz jury odkodowuje zdjęcia i powstaje protokół i jurorzy faktycznie dowiadują się, kogo nagrodzili. Po tam 2-3 godzinach obrad i przejrzeniu tych 300 zdjęć, oni po prostu już nie sprawdzają, nie czekają, wychodzą i patrzą. Za kilka dni poznają autorów tych zdjęć. To jest w ogóle niesamowite. Niesamowite dla mnie, bo muzycy oceniają, prawda, te zmagania muzyczne oceniane są w zupełnie inny sposób. Drugą wystawą jest wystawa holenderskiego fotografa Erika van Nulanda. Fotografa, który jest związany z największymi światowymi imprezami, targami, festiwalami muzyki folkowej Catch the Magic Moment, który w 12 obrazach, w 12 fotografiach pokazuje nam emocje związane z koncertami. Oczywiście Eryk ma tych zdjęć mnóstwo. Jest fotografem akredytowanym na przykład przy Womexie, więc ma okazję być najbliżej tych muzyków. My wybierając te zdjęcia, wybieraliśmy muzyków, którzy są związani z mikołajkami folkowymi, są związani z polskim folkiem, ale także chcielibyśmy pokazać największe gwiazdy tej muzyki na scenie, po prostu z bliska.
Czy muzyka inspirowana muzyką tradycyjną ma się dobrze obecnie?
Muzyka tradycyjna, czy też muzyka inspirowana muzyką tradycyjną, wciąż jest muzyką niszową. chyba tak pozostanie i już nie ma o co kopii kruszyć. Patrzę na tę muzykę z perspektywy 30 lat, 31 lat choćby organizowania mikołajków folkowych. Ona wciąż ewoluuje i wciąż zmieniają się zakres zainteresowań, prawda? Teraz dużym zainteresowaniem cieszy się muzyka w brzmieniu dość tradycyjnym, muzyka w dużej mierze taneczna, transowa, muzyka, która jest z jednej strony trudna do grania, ale z drugiej strony bardzo łatwo już można coś zagrać, prawda? Wirtuozi, tacy jak Janusz Prosinowski, czy Jacek Hałas, czy Remigiusz Mazur-Hanaj, czy Ewa Grochowska, naprawdę poświęcają dużo czasu na naukę, na zgłębianie, ogrywania melodii w sposób ludowy, a jednocześnie swój. To jest niezwykła umiejętność, której można uczyć się latami. Natomiast bardzo szybko można nauczyć się grać do tańca w dość podstawowy sposób, a oczywiście tańczyć, może nie tak jak śpiewać, ale każdy może. I oczywiście są i wirtuozi tych tańców, a i ci, którzy dopiero zaczynają, ale już mogą, prawda? Już można uczestniczyć w tej zabawie, w tym wspólnym działaniu, w tej wspólnocie. Także jest to nurt, który z pewnością się w tym momencie rozwija. Drugi nurt, jaki zauważyłam, o ile w zeszłym roku, to był głównie elektronika i te kameralne projekty. W tym roku zaowocował, ale gdzieś zniknął, wydaje się, nurt jazzowy. A więc wzięli się za folklor jazzmeni, ci, co często kończą akademie muzyczne i szukają tam inspiracji. Zresztą nie jest to zjawisko nowe, bo już kilkadziesiąt lat temu jazz zaglądał pod strzechy. I oczywiście nurt słowiański, a więc magia, wierzenia, dawne brzmienia, bębny, jako ten najprostszy, najbardziej chyba związany z szamanizmem instrument, choć tak naprawdę to nie wiadomo, jak brzmiała muzyka słowiańska wieki temu. Tak mało znaleziono artefaktów na naszych ziemiach, że naprawdę trudno tę muzykę w jakiejś formie odtworzyć, ale od czego jest artystyczna wyobraźnia. No i oczywiście wciąż mocny ten nurt mainstreamowy, folkowy, do których należy Orkiestra Świętego Mikołaja, Dikanda, lubelska drewutnia, zespół Shannon, który wciąż przyciąga wielu fanów.
Jak dodaje Agnieszka Matecka-Skrzypek, wciąż powstają nowe zespoły.
To widać jest po zgłoszeniach do Sceny Otwartej, gdzie wpłynęło niemal 30 zgłoszeń. My usłyszymy 1/3 tych zespołów. Oczywiście nowa tradycja, drugi konkurs, jeden z dwóch konkursów również cieszy się niesławnącym powodzeniem i też jest tam kilkadziesiąt zgłoszeń, choć oczywiście te inspiracje zarówno jak i twórcy, jak i odbiorcy tej muzyki są zdecydowanie różni, prawda? No, młodzi ludzie słuchają młodych, odkrywają to dla siebie. Także myślę, że ten nurt cały czas będzie obecny, choć oczywiście w różnej formie. Jest to nurt, który nie ma ograniczeń formalnych, powiedzmy ograniczeń, jakie ma na przykład muzyka poważna, prawda? Czy muzyka rockowa, choć tam też dużo można zrobić, czy rap. Jest to tak otwarty nurt, że on cały czas będzie po prostu meandrował i szukał możliwości zagrania swojej publiczności, swoich inspiracji.
Przypomnijmy też, czego dotyczy konkurs Nowa Tradycja.
Jest obecnie jednym z dwóch konkursów. O ile w latach 90., w latach 2000, kiedy muzyka folkowa, powiedzmy, stawiała pierwsze kroki i wiele festiwali wspierało jej rozwój, właśnie organizując konkursy, Konkursy są takim motorem dla młodych twórców. Oni często nie mają zbyt wielu koncertów, nie mają się gdzie pokazać, nie mają jak wybić się i dlatego konkurs, gdzie mogą się zaprezentować, jest taką ważną formą istnienia, mobilizacji, też szansą. Po prostu robi się próby, ja sama pamiętam, robi się próby, bo startuje się w konkursie i to jest bardzo ważne. Teraz mamy dwa konkursy, ale zachęcam do organizowania, wielu organizatorów, innych zachęcam do organizowania takiej sceny. Jeśli nie konkursowej, to właśnie w formie przeglądu, żebyśmy dali szansę młodym.
Dlaczego warto przyjść na Mikołajki folkowe?
Bo jest to, jak wspominałam, doba muzyki na żywo. Śmiem twierdzić, dobrej muzyki na żywo, bo jest to okazja do spotkania. Spotkajmy się na Mikołajkach folkowych w Chatce Żaka. Serdecznie zapraszamy. Odbywają się one w reżimie sanitarnym, a więc sale będą wypełnione tylko do połowy. Stąd też ta ilość biletów jest jeszcze bardziej ograniczona.
Mówiła Agnieszka Matecka-Skrzypek, a pełny program festiwalu na stronie mikołajki.folk.pl, także na stronie wydarzenia na Facebooku. Dziś już kończymy program. Audycję zrealizował Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.